Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski. Witam Państwa. 83 lata temu powstało Polskie Państwo Podziemne. W Poznaniu zorganizowano uroczystości rocznicowe, jak zawsze, przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. W tym roku przypomniano postać Ireny Bobowskiej, która urodziła się w Poznaniu w 1920 roku. Działała w konspiracji w czasie II wojny światowej, za co została skazana na śmierć przez Niemców. Miała wtedy zaledwie 22 lata.
Przed niemieckim sądem powiedziała, że Polacy Niemcom nie muszą dotrzymywać wierności. Z tego powodu skład sędziowski stwierdził, że jej postawa jest szczególnie fanatyczna. Jak zaznaczono w wyroku, takie fanatyczne nastawienie przeciwko narodowi niemieckiemu może być skutecznie zwalczane tylko drogą zniszczenia, a więc poprzez karę śmierci.
O bohaterce opowiemy dziś w programie. Z kolei Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek opowiedzą o historii Polskiego Państwa Podziemnego i o jego znaczeniu.
Mówi się, że była to największa armia podziemna podczas II wojny światowej w Europie.
Może nie największa, bo ilościowo partyzantka jugosłowiańska na pewno przewyższała strukturę Armii Krajowej, ale na pewno była najlepiej zorganizowaną.
W programie wrócimy także do postaci arcybiskupa Antoniego Baraniaka. O najnowszej książce o arcybiskupie, o wielkim metropolicie poznańskim opowie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. A wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk podsumuje rok Józefa Wybickiego, który jest pochowany w krypcie Zasłużonych Wielkopolan na wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu.
Wiem o tym z odsłuchu, pytając przedstawicieli parafii Świętego Wojciecha, że jest trochę więcej osób, które zainteresowały się kryptą Zasłużonych Wielkopolan, chcą ją odwiedzać. Chcielibyśmy też, żeby ta krypta była otwarta bardziej na stałe.
W naszym magazynie wrócimy też do postaci wielkopolskiego żołnierza niezłomnego, Łukasza Cieplińskiego. Odwiedzimy także Fort VII, a powodem tej wizyty była dwudniowa konferencja z udziałem m.in. rodzin osadzonych w tym byłym niemieckim obozie. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a muzycznie sięgamy jak zawsze do ważnych utworów z dawnych lat, niekiedy odnoszących się do naszej historii. Do tej nieco dalszej sięga teraz profesor Jacek Kowalski.
Borem lasem przymierając, z głodu czasem. Suknia na nim nie blakuje, dziurami wiatr przelatuje. Chociaż żołnierz obszarpany, przecież ujdzie między pany. Trzeba by obdarować soli chleba, nie żałować. W kotły, w bębny zabębnili, na wojenkę zatrąbili. Nie płacz, siostro brata, powrócę ja za trzy lata. Nie wyszło rok i półtora, już żołnierze jadą z pola. Witam, moc panowie, daleko tam, brat na wojnie. Daleko, w czystym polu, leży sobie na kamieniu, prawą nóżkę ma w strzemieniu. Konik jego, wedle niego, grzebie nóżką, żałuje go. Kiedym ja miał swego pana, tom ja jadał gołe ziarna. Teraz nie mam sieczki słomy, rozdziubią mnie kruki wrony. lepiej w domu iść za pługiem, niż na wojnie szlakiem długiem, szlakiem długiem. Bo na wojnie pięknie chodzą po kolana, we krwi brodzą.
Historia żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie państwa.
Jeszcze toczyły się walki, a już zaczęło się formować polskie państwo podziemne.
Tak, rzeczywiście w miarę posuwania się wojny obronnej z jesienią 1939 roku stworzyły się zalążki pierwszych organizacji konspiracyjnych, które miały kontynuować przegraną we wrześniu wojnę z Niemcami i Sowietami. Jedną z takich organizacji, która wówczas powstała jeszcze w oblężonej Warszawie, była Służba Zwycięstwa Polski. Ona powstała w nocy z 26 na 27 września 1939 roku i dzisiaj uznajemy, że ta tajna organizacja niepodległościowa stanowiła zaczątek polskiego państwa podziemnego. Stąd też właśnie 27 września co roku obchodzimy uroczystości związane z powstaniem tego fenomenu na skalę światową.
Polskie państwo podziemne właściwie było niezwykle rozbudowane, obejmowało no prawie wszystkie dziedziny życia, prawda?
Dokładnie. Polskie państwo podziemne miało swoją strukturę cywilną i wojskową. Na czele polskiego państwa podziemnego stał rząd na uchodźstwie, prezydent, premier. Mieliśmy mianowanych wszystkich ministrów. Pion wojskowy, jego głównym zadaniem było to, aby przygotować powstanie, które ostatecznie rozprawi się z okupantami. Wiemy, że już w listopadzie 1939 roku do istnienia przez premiera i naczelnego wodza została organizacja wojskowa Związek Walki Zbrojnej, który w 1942 roku został przekształcony w Armię Krajową. Ideą polskiego rządu na uchodźstwie było to, żeby właśnie w szeregach Armii Krajowej scalić wszystkie organizacje konspiracyjne, które wówczas działały na terytorium nie tylko byłej II Rzeczpospolitej, ale i uznaje się, że głównym wydarzeniem związanym z pionem wojskowym była oczywiście akcja Burza. Ale tak jak mówimy, w polskim państwie podzielnym działał także pion cywilny, który zrzeszał polityków tych wszystkich opcji, które chciały włączyć się w działalność polskiego państwa podziemnego. Na jego czele stali delegaci rządu. Jednym z nich był Cyryl Latajski, bardzo dobrze znany nam Wielkopolanom, były prezydent Poznania, który był zaangażowany w działalność polskiego państwa podziemnego w zasadzie do swojej śmierci. On ostatnie miesiące rzeczywiście w 1942 roku ciężko już chorował i podał się do dymisji, ale był bardzo ważną postacią polskiego państwa podziemnego.
Historia żywa.
Oczywiście ten pion cywilny nie ograniczał się tylko do dysput politycznych, do wypracowywania programu, który miał być realizowany przez pion wojskowy, ale to są całe struktury państwa, od działalności charytatywnej po działalność oświatową. Wszyscy przecież pamiętamy, że w czasie konspiracji funkcjonowało tajne nauczanie, że mimo tych trudnych warunków konspiracyjnych młodzież zdawała konspiracyjne matury, kończyła konspiracyjne studia. media, także rzeczywiście to był fenomen, bo on, polskie państwo podziemne, po prostu funkcjonowało jak normalne państwo, z tym, że w działalności, w warunkach oczywiście konspiracyjnych. I jest także fenomenem z tego powodu, że angażowało się w polskie państwo podziemne bardzo wielu ludzi. Już ta rozbudowana struktura pokazuje, że rzeczywiście bez ci funkcjonariusze państwa nie mogliby funkcjonować bez zaplecza. No i dzisiaj tak oceniamy, że rzeczywiście to był fenomen na skalę światową.
Słuchacie Historii Żywej.
Za chwilę ciąg dalszy rozmowy z księdzem Wąsowiczem, ale najpierw krótka relacja z poznańskich uroczystości rocznicowych.
W dniu 27 września 1939 roku w obliczu kapitulacji stolicy powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę podziemnego państwa polskiego, fenomenu w dziejach nie tylko II wojny światowej.
Każdego roku przypominamy dni, w których po wrześniowej klęsce 1939 roku rodził się polski ruch oporu. Wyraz zbiorowego przekonania Polaków, że pomimo okupacji i wzmożonego terroru, walka o przetrwanie polskiego narodu powinna trwać. W niezwykle trudnych warunkach okupacji 27 września 1939 roku narodziło się polskie państwo podziemne, które choć funkcjonowało w ciągłym zagrożeniu, wciąż osłabiane represjami, było znakomicie zorganizowane, działało na ogromną skalę i cieszyło się wielkim poparciem społecznym. Irena Bobowska, pseudonim Wydra, tegoroczna patronka naszych obchodów powstania Polskiego Państwa Podziemnego, stanowi przykład poświęcenia życia w walce o wolność ojczyzny. Nie przeszkodziła jej w tym nawet ciężka choroba, która przykuła ją do wózka inwalidzkiego, bo wzrastała w rodzinie, dla której służba Polsce stanowiła jedną z najwyższych wartości. W październiku 1939 roku wówczas 19-letnia Irena zakładała i redagowała podziemne pismo Pobudka. W tym czasie wstąpiła do poznańskiej organizacji zbrojnej, która po scaleniu nosiła nazwę Wojskowej Organizacji Ziem Zachodnich. W czerwcu 1940 roku Niemcy aresztowali Irenę Bobowską, która od tej chwili rozpoczęła ostatnią, naznaczoną cierpieniem, drogę. Od przesłuchań w siedzibie Gestapo w Poznaniu po więzienie w Berlin-Moabicie, gdzie 26 września 1942 roku została stracona. Miała zaledwie 22 lata. Przez cały czas pisała wiersze, które dawały innym siłę i otuchę. Przed śmiercią przejmująco i mądrze pisała do matki. Sądzę, że całe zło na świecie i wszystkie wojny są spowodowane tym, że ludzie nie nauczyli się jeszcze wzajemnie rozumieć. Ja zaś mogę spokojnie umrzeć, gdyż wiem, że czas taki jeszcze nadejdzie. Szanowni Państwo, wspominając bohaterstwo Ireny Bobowskiej, uczcijmy pamięć wszystkich kobiet, których udział w organizacjach konspiracyjnych i w strukturach wojskowych tego fenomenu, jakim było Polskie Państwo Podziemne, jest nie do przecenienia. Nie były amatorkami. Przygotowywały się do tej roli już przed wojną, między innymi w strukturach przysposobienia wojskowego kobiet. Gdy nadszedł czas wojenny, Polki wzięły udział w walkach partyzanckich, w dywersji i sabotażu. Tysiące pracowały jako szyfrantki, radiotelegrafistki czy kolporterki prasy. Przenosiły meldunki, opiekowały się rannymi, ofiarami bombardowań i uchodźcami z innych części kraju. Pomagały żołnierzom chcącym uniknąć niewoli, przygotowywały fałszywe dokumenty, utrzymywały łączność z obozami jenieckimi, a także, o czym rzadko się pamięta, przejęły po mężczyznach, którzy zostali powołani do wojska, wiele stanowisk, także kierowniczych, w fabrykach i urzędach. W opinii sformułowanej przez niemieckich przedstawicieli władz okupacyjnych, tu cytat, Polka przedstawia jedno z najgroźniejszych niebezpieczeństw w zakresie szpiegostwa, konspiracji i jej narodowego fanatyzmu, jest znana jako najbardziej doświadczony, najniebezpieczniejszy typ kobiety europejskiej. Koniec cytatu. Nieliczne z tej wielotysięcznej armii kobiet osobiście walczyły z bronią w ręku z okupantem. Większość wykonywała mrówczą, pozornie niedostrzegalną pracę, bez której jednak polskie państwo podziemne nie mogłoby sprawnie funkcjonować. Zwłaszcza tu, w Wielkopolsce, która została administracyjnie wcielona do III Rzeszy, a mieszkańcy skazani na całkowitą germanizację, wszelkie próby powstrzymywania nazistowskiej machiny zagłady zasługiwały i zasługują na nasze uznanie i wdzięczność.
Mówił marszałek Marek Woźniak, gospodarz uroczystości rocznicowych związanych z Polskim Państwem Podziemnym, które, przypomnijmy, powstało 27 września 1939 roku. Błyskawiczna klęska we wrześniu oznaczała, że praktycznie wszystkie struktury państwa polskiego musiały przenieść się do podziemia. Udało się. Jak powstawała Armia Krajowa, kiedy rozpoczęła się konspiracyjna działalność na terenie Wielkopolski? Adam Sołtysiak rozmawiał o tym z historykiem wojskowości Mikołajem Klorkiem.
27 września 1939 roku kapituluje Warszawa. Trwają jeszcze walki na terenie Polski. Czy władze wojskowe mają jakiś plan, w jaki sposób dalej prowadzić walkę?
27 września kapituluje Warszawa. Broni się jeszcze Modlin, który podpisuje kapitulację dzień później. Półwysep Helski i garnizon broni się do początku października. Oczywiście jeszcze zgrupowanie wojsk generała Kleberga, ale władze wojskowe muszą przejść z tej otwartej walki do konspiracji. Powołują służbę zwycięstwu w Polsce, bardzo szybko przemianowaną na Związek Walki Zbrojnej, które ewoluuje i po scaleniu większości konspiracyjnych oddziałów w 1942 roku przekształca się w Armię Krajową, która jest organem wojskowym Polskiego Państwa Podziemnego, które z powodzeniem funkcjonuje do 1945 roku.
Mówi się, że była to największa armia podziemna podczas II wojny światowej w Europie.
Może nie największa, bo ilościowo partyzantka jugosłowiańska na pewno przewyższała strukturę Armii Krajowej, ale na pewno była najlepiej zorganizowaną. Armia Krajowa to wojsko, ale też struktury państwa podziemnego z podziemnym rządem, ze szkolnictwem, z całym systemem sądownictwa wojskowego i cywilnego. To wszystko funkcjonowało w bardzo dobry sposób. Cel funkcjonowania to nie tylko bierny opór przeciwko okupantom i niemieckiemu i rosyjskiemu, ale przede wszystkim długotrwałe planowanie do powszechnego powstania, które miało przywrócić Rzeczypospolitą na mapę Polski.
Czy struktury państwa podziemnego były tworzone dopiero po 27 września? I jak to wyglądało w Wielkopolsce?
To w Wielkopolsce już od wiosny 1939 roku twórca skautingu wielkopolskiego, znany z powstania wielkopolskiego, Wincenty Wierzejewski, pod przykrywką cywilnych firm rozpoczyna działania mające na celu stworzenie tak zwanej dywersji pozafrontowej, czyli tych struktur konspiracyjnych, które miały się uruchomić w momencie zajęcia czasowego, jak zakładano, Wielkopolski przez oddziały niemieckie. I zaczyna szkolenie przypominające wszystkich tych, którzy w latach 30. byli przeszkoleni przez oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, czyli przez wywiad, do właśnie takich celów. Kto wchodzi w skład tego? To są najczęściej oficerowie rezerwy, działacze harcerscy i jednym z takich osób był porucznik Surma, przedwojenny harcerz, działacz wielkopolskich harcerzy, twórca poznańskich drużyn, zakorzeniony w 16 i 17 poznańskiej drużynie harcerskiej. On ma za zadanie rozpocząć działalność po wycofaniu się Wojska Polskiego. Ogranicza się to na początku tylko do dywersji stricte wymierzonej w okupanta, takiej doraźnej, czyli jak rozsypywanie kolców na drogach głównych komunikacyjnych, jak rozkręcaniu torów itd., itd. Ale bardzo szybko to krzepnieje, ta wielkopolska konspiracja, zaczynają napływać nowi ludzie, zaczynają napływać żołnierze, którzy wracają z kampanii, są to przede wszystkim podoficerowie garnizonu poznańskiego, oni rozpoczynają tworzenie tych struktur konspiracyjnych i zaczyna funkcjonować Związek Walki Zbrojnej, kierownictwo odwetu, które zaczyna działać i stara się budować tą strukturę konspiracyjną na terenie Wielkopolski, która była bardzo trudna do realizacji w sytuacji, kiedy zaczynają się wywózki Polaków, wysiedlenia i Wielkopolska jednak przez ten żywioł niemiecki jest bardzo zdominowana.
Historia żywa. Słuchacie programu Historia Żywa.
Niemieckiemu ludobójstwu z czasów II wojny światowej poświęcono Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej. Obrady zorganizowano w Forcie VII w Poznaniu. Uczestnicy zobaczyli m.in. ściany śmierci i słynne schody śmierci. W tych miejscach Niemcy mordowali polskich patriotów.
Jacek Kaczmarek, kierownik Muzeum Marcerzogi Wielkopolan w Forcie VII. Konferencja przygotowana przez, m.in. przez Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, z tego, że już kolejny raz IPN właśnie w naszym muzeum robi tę konferencję, jesteśmy niezwykle zadowoleni, bo jest to doskonały sposób na opowiedzenie o tym miejscu, na przypomnienie tego miejsca, na to, by zachęcić do poznawania tragicznej historii obozu w Forcie VII.
Tu stoimy koło schodów śmierci. Tam obok, niedaleko, kilkanaście metrów dalej jest ściana śmierci. Powiedzmy o tych dwóch miejscach, co tu się działo w czasie II wojny światowej.
Historia rzeczywiście bardzo tragiczna. Co gorsze, ciągle mało znana i w Poznaniu, w Wielkopolsce. Dlatego ta konferencja jest tak ważna. Schody śmierci, przy których stoimy, to miejsce okrutnych tortur. Tutaj na dziedzińcu, po wyjściu z bramy, na te wysokie kamienne schody Niemcy kazali wchodzić, biegać, a ci więźniowie, którzy jako pierwsi znaleźli się na górze, byli niestety spychani. Upadek z tej wysokości musiał się kończyć tragicznie. Kawałek stąd ściana śmierci, miejsce rozstrzeliwań, miejsce, w którym wykonywano wyroki śmierci. Śladów po kulach wydawałoby się jest niewiele, ale były tam także drewniane podkłady, belki, które miały chronić strzelających przed rykoszetem.
Jakie znaczenie ma przybliżanie tego miejsca, Fortu VII? Tu widzimy teraz uczestników, którzy wychodzą po wykładzie jednego z prelegentów.
No to rzeczywiście wspomniałem o tym, dla nas niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ jest to szansa na przypomnienie i utrwalenie w świadomości mieszkańców Poznania i Wielkopolski znaczenia tego muzeum, znaczenia historii obozu w Forcie VII, historii martyrologii Wielkopolan. Mamy możliwość przekazania tych informacji kolejny raz, ale także poszerzenia naszej wiedzy na temat tego, co tutaj się działo. Niezwykle interesujące prelekcje, wykłady, ale także opowieści i wspomnienia. To wszystko pozwoli nam lepiej funkcjonować.
Historia żywa.
Pozostajemy jeszcze w czasie II wojny światowej. Przy okazji dzisiejszych wątków związanych z walką w podziemiu niepodległościowym przypominamy niezłomnego z Wielkopolski. O Łukaszu Cieplińskim opowie Kacper Witt.
Łukasz Konrad Ciepliński urodził się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Po zakończeniu nauki w szkole powszechnej młody Ciepliński wstąpił do korpusu kadetów nr 3 w Rawiczu. Od 1939 roku był słuchaczem szkoły podchorążych piechoty w Komorowie Ostrowi-Mazowieckiej, którą ukończył w stopniu podporucznika. Od 1936 roku służył w 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy.
To byłoby uświadomić sobie, skąd wzięli się bohaterowie pierwszej połowy XX wieku.
Jarosław Łożyński, historyk, regionalista, członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci AK.
Myślę tutaj oczywiście o Łukaszu Cieplińskim, ale myślę tu o rotmistrzu Pileckim, myślę o generale Nilu. Oni wszyscy właściwie mają biografię bardzo zbieżną. Biografię, która sprowadza się do takich czterech niepodważalnych elementów, które stanowiły mechanizm kształtowania ich osobowości, a również ich postawy. Pierwszym elementem była rodzina. Rodzina liczna, rodzina trwała, rodzina stabilna i rodzina patriotyczna. Drugi element to oczywiście Kościół. Trzeci element to szkoła. Dobrzy pedagodzy, dobrzy wychowawcy, ludzie, którzy młodym dawali przykład. Element czwarty to jest wojsko. Wojsko, które funkcjonowało od najmłodszych lat. W przypadku Łukasza wujowie jego, stryjowie byli uczestnikami I wojny światowej, potem powstania wielkopolskiego. Obecność wojska, atmosfery wojskowej, podległości wojskowej, obecność munduru, odznaczeń, zasług. To był element, który funkcjonował w życiu rodziny i w życiu społeczeństwa. Dlatego też tak łatwo było Łukaszowi zdecydować się na służbę wojskową, na wstąpienie do Korpusu Kadetów w Rawiczu.
Po wybuchu II wojny światowej walczył w bitwie nad Bzurą czy w Puszczy Kampinoskiej. Za zniszczenie w pojedynkę 6 niemieckich czołgów i 2 wozów dowódczych w bitwie pod Witkowicami został odznaczony orderem Virtuti Militari osobiście przez generała Tadeusza Kutrzebę. Generał odpiął własny order z munduru, by wręczyć go Cieplińskiemu. Łukasz Ciepliński brał udział w obronie Warszawy, następnie trafił na Węgry i na Ukrainę. Tam padł ofiarą zdrady i został osadzony w więzieniu w Sanoku. Stamtąd jednak szybko uciekł. Dotarł do Rzeszowa i natychmiast zaangażował się w działalność konspiracyjną. Został mianowany komendantem podokręgu rzeszowskiego organizacji Orła Białego.
Służba dla ojczyzny była jego misją, którą przez parędziesiąt lat pełnił. Wrogowie się zmieniali, zmieniały się metody walki, on pozostawał sobą i cel pozostawał sobą. Walczył o suwerenność, niepodległość, wolność ojczyzny i temu zadaniu pozostał wierny.
W czerwcu 1941 roku stanął na czele Inspektoratu Rejonowego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Miał pod sobą około 15 tysięcy członków konspiracji. Doprowadził do doskonałego zorganizowania struktur wywiadu i kontrwywiadu. Dzięki temu udało się zlikwidować blisko 300 konfidentów gestapo i kolaborantów. Pod komendnym Cieplińskiego udało się m.in. przechwycić części pocisków V1 i V2 oraz wykryć tajną kwaterę Adolfa Hitlera w tunelu kolejowym pod wsią Wiśniowa. Prowadził ascetyczny tryb życia, odznaczał się wyjątkową pobożnością. Po wydaniu przez radzieckich oficerów nakazu do złożenia broni przez AK-owców, Ciepliński postanowił zejść do konspiracji.
I nagle z tego porucznika, wielkiego duchem, tworzy się postać, która ukształtowała struktury konspiracji, zarówno cywilnej, jak i wojskowej, właściwie całego Podkarpacia. Mimo, że był to teren zupełnie obcy. Wielkopolanin okazuje się doskonale sprawdził się w tamtych warunkach. Znalazł tam ludzi zaufanych, stworzył strukturę, która przekuła się w znaczące siły zbrojne, znaczące ugrupowania mogące prowadzić akcje samoobronne.
W 1945 roku związał się ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Po rozbiciu przez Urząd Bezpieczeństwa III Zarządu Głównego WiN i aresztowaniu Wincentego Kwiecińskiego w styczniu 1947 roku Ciepliński utworzył 4. Zarząd Główny WiN. Za jego kierownictwa osłabiona organizacja rozwijała głównie działalność wywiadowczą i propagandową. Historycy wspominają, że to Ciepliński wprowadził WiN na najwyższy szczebel w historii jego istnienia.
Majstersztykiem była struktura, którą stworzył w Gliwicach, która działając jako przedsięwzięcie stricte cywilne, handlowe, mogła w sposób nieskrępowany prowadzić bardzo szeroką, skuteczną działalność na terenie całego kraju. Myślę, że trzeba było naprawdę wielkiej determinacji, ale też wielkiego, złe słowo, sprytu, ale wyobraźni, ażeby móc tak długi czas i w tak rozległy sposób pozostawać niezauważonym przez bardzo już wówczas skrupulatnie prowadzoną działalność wywiadowczą NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa.
28 listopada 1947 roku funkcjonariusze UB aresztowali Cieplińskiego w Zabrzu. Uwierzył w obietnicę oficerów UB o ogłoszeniu cichej amnestii dla jego podwładnych i ujawnił kontakty organizacyjne oraz swoich współpracowników. Dla ratowania aresztowanych początkowo zgodził się na udział w grze wywiadowczej z wywiadami państw zachodnich. Gdy jednak zorientował się, że UBcy nie mają zamiaru dotrzymać umowy, wycofał się z niej, podpisując tym samym na siebie wyrok śmierci. Brutalne śledztwo wobec podpułkownika Łukasza Cieplińskiego trwało 3 lata. Nadzorowali je bezpośrednio funkcjonariusze NKWD. Podczas rozprawy mówił: staję przed zarzutem zdrady narodu polskiego, a przecież już w młodości życie moje Polsce ofiarowałem i dla niej chciałem pracować. Dla mnie sprawa polska była największą świętością. 14 października 1950 roku został skazany na 5-krotny wyrok śmierci i 30 lat więzienia. Wyrok wykonano 1 marca 1951 roku strzałem w tył głowy w piwnicy więzienia Mokotowskiego w Warszawie. Przed śmiercią Łukasz Ciepliński powiedział współwięźniowi, że będzie trzymał w ustach medalik, tak by można było odnaleźć jego zwłoki. Do tej pory jednak miejsce pochówku podpułkownika nie jest znane. Jego symboliczny grób ustanowiono w kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach. Poza orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, prezydent Lech Kaczyński w 2007 roku pośmiertnie odznaczył Łukasza Cieplińskiego orderem Orła Białego.
Słuchacie historii żywej.
W czwartek Poczta Polska wydała znaczek poświęcony Józefowi Wybickiemu. W Poznaniu z kolei kilka dni wcześniej podsumowano rok Wybickiego, a mówił o tym na konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Warto przypomnieć, że autor słów polskiego hymnu jest pochowany w Poznaniu, na wzgórzu świętego Wojciecha.
Myślę i wiem o tym z odsłuchu, pytając przedstawicieli parafii świętego Wojciecha, że jest trochę więcej osób, które zainteresowały się kryptą Zasłużonych Wielkopolan, chcą ją odwiedzać. Chcielibyśmy też, żeby ta krypta była otwarta bardziej na stałe. To, nie ukrywam, jest moją osobistą ambicją, żebyśmy wprowadzili takie rozwiązania, które wprowadzą, że będą jakieś takie dyżury otwarcia tej krypty, która dzisiaj jest troszkę takim miejscem zapomnianym na mapie Poznania. I mam nadzieję, że to zwiększone zainteresowanie też wygeneruje w mieście, bo rozmawiamy o tym z miastem w tej chwili, jak udostępnić kilku zasłużonych Wielkopolan, refleksję, że trzeba to zrobić, że ona powinna być też lekko odremontowana, bo tam troszkę myślę, że można by jeszcze wprowadzić właśnie pewnymi pracami, uczynić ją jeszcze piękniejszą z jednej strony, ale przede wszystkim otwartą dla poznaniaków i nad tym będziemy pracować w najbliższych miesiącach.
O rozmaitych działaniach w ramach roku Józefa Wybickiego rozmawiałem z Kevinem Nowackim z klubu dyskusyjnego Cyryl Klub.
Poznańskie organizacje pozarządowe skupione w Cyryl Klub zorganizowały przede wszystkim akcję rozdawania flag Powstania Wielkopolskiego, rocznicę, 95. rocznicę ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego polskim hymnem narodowym.
I ludzie chętnie brali flagi?
Tak, ludzie bardzo chętnie brali te flagi. Wtedy rozdaliśmy 95 flag na 95 lat Mazurka Dąbrowskiego jako polski hymn narodowy. Później uczciliśmy, złożyliśmy znicz oraz wieniec 10 marca podczas 200. rocznicy śmierci Józefa Wybickiego. Później poznańskie organizacje pozarządowe w postaci Stowarzyszenia Projekt Poznań w taki sposób nowoczesny uczciło pamięć właśnie 200. rocznicę śmierci Wybickiego przez wzgląd na to, że okleiło lokomotywę grafiką nawiązującą właśnie do tej rocznicy i ta lokomotywa PKP Intercity jeździła przez blisko 2 miesiące przez całą Polskę, zwiedzając właśnie wsie, miasta, góry, morze, promując właśnie ten polski hymn narodowy. I na sam koniec tutaj przy współpracy właśnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych za sprawą pana ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenk w Poznaniu odsłonięto wystawę pod nazwą Dzieje Hymnu Polskiego, która, jak sama nazwa wskazuje, opisuje tą historię Mazurka Dąbrowskiego od samego początku, czyli od powstania pieśni Legionów Polskich we Włoszech, aż po ustanowienie Mazurka Dąbrowskiego polskim hymnem narodowym właśnie w II Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy nadzieję, że właśnie poznaniacy, Wielkopolanie, ale również wszyscy Polacy pójdą naszym tropem, pójdą naszym śladem i będą równie intensywnie promowały właśnie tą postać.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Wracamy do rozmowy z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Przed tygodniem mówiliśmy o tym, że z Poznania wyruszył rajd śladami arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Dziś wracamy do wielkiego metropolity za sprawą ważnej rocznicy.
Tak, rzeczywiście 26 września obchodziliśmy 69. rocznicę już uwięzienia księdza arcybiskupa Baraniaka. On 25 września najpierw był przez wiele godzin przesłuchiwany, rewidowany w Pałacu Namiotowej w Warszawie, a potem w nocy z 25 na 6 ostatecznie przewieziono go do więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie przebywał niemal 2 lata. Był prześladowany w sposób okrutny, torturowany psychicznie i fizycznie. Tych przesłuchań było na pewno 145, bo tyle zachowało się dokumentów, ale być może było ich więcej. W każdym razie jego niezłomna postawa spowodowała, że ten plan uwięzienia księdza arcybiskupa ukierunkowany na to, żeby wytoczyć w przyszłości pokazowy proces prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, spalił na panewce właśnie ze względu na bohaterską postawę księdza arcybiskupa. Ja oczywiście w tym dniu byłem w Warszawie, w Muzeum na Rakowieckiej, bo przypomnę Państwu, że 26 każdego dnia miesiąca odprawiamy mszę świętą w intencji beatyfikacji księdza Antoniego Baraniaka, ale ta okrągła 69. rocznica uwięzienia stała się także okazją do tego, że w muzeum wśród wielu uroczystości upamiętniających metropolitę poznańskiego odbyła się także promocja mojej najnowszej książki, z czego się cieszę. Teraz już będę mógł odbywać promocję w innych miejscach kraju. Zainteresowanie jest dość spore, bo ksiądz arcybiskup Baraniak rzeczywiście, tak jak mówi tytuł książki, był obrońcą Kościoła. Tytuł książki to Defensor Ecclesiae, arcybiskup Antoni Baraniak, Salezjańskie koleje życia i działalności arcybiskupa metropolity poznańskiego.
O czym dokładnie ksiądz pisze?
Przede wszystkim skupiłem się na wątkach salezjańskich. To jest, można powiedzieć, biografia, która w pewien sposób porządkuje dotychczasowe ustalenia. Ksiądz arcybiskup doczekał się w ostatnich latach szeregu publikacji, ale ten salezjański okres jego życia był chyba najmniej rozpoznanym. I dlatego właśnie z tej perspektywy badawczej starałem się spojrzeć na życie metropolity poznańskiego. On z Salezjanami był związany od momentu rozpoczęcia nauki w Oświęcimiu w szkole w 1917 roku, aż do momentu przyjęcia sakry biskupiej w 1951 roku, bo wtedy już przestał być salezjaninem, stając się jednym z hierarchów polskiego kościoła. I nie sposób zrozumieć postawy księdza arcybiskupa Baraniaka, jego życiowych wyborów, kierunków podejmowanych, inicjatyw, aktywności w kierunku najstarszą archidiecezją w Polsce, właśnie bez pochylenia się nad środowiskiem, którym go ukształtowało. Stąd właśnie taki pomysł na opracowanie biograficzne, które ukazało tę postać w kontekście ciągnących się przez życie arcybiskupa wielu nici powiązań, relacji i wreszcie inspiracji, które go kształtowało od młodości i wydały wspaniałe owoce, kiedy już przyszło mu pełnić ważne funkcje w Kościele.
Gdzie można książkę nabyć? Czy jest już dostępna?
Ja myślę, że przede wszystkim zapraszam na spotkanie promocyjne. Ustaliliśmy z panem dyrektorem poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, profesorem Rafałem Reszkiem, że zrobimy to w listopadzie, więc zapraszam na to spotkanie, a książkę można nabyć w księgarni chociażby internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Do postaci arcybiskupa Baraniaka będziemy jeszcze w naszym magazynie wracać. Program zrealizował Krzysztof Jankowski, kłania się Jacek Butlewski, a muzycznie kończymy, jak zawsze, utworem z dawnych lat.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22.
Me from running.